zwyczaj, kiedy rozpoczynają się misje, jest hymn do Ducha Świętego. Wtedy leżę krzyżem na ziemi w tej pokornej postawie, prosząc Ducha Świętego właśnie, żeby się mną posługiwał dla dobra tej wspólnoty parafialnej, w której jestem. I dosłownie jak usiadłem do konfesjonału następnego dnia, przyszedł mężczyzna i od razu zaczął, jak ojca wczoraj widziałem na ziemi, ja widziałem, że ojciec dla mnie to robił. Ja nie powiedziałem słowa. A Duch Święty już zadziałał w sercu tego człowieka, który przeżył nawrócenie po wielu, wielu latach. W środę popielcową w roku miłosierdzia papież Franciszek wysłał na świat 1141 misjonarzy miłosierdzia, w tym 76 dla Polski. I mam ten zaszczyt, tę łaskę być jednym z nich. Miało to być tylko na rok miłosierdzia, ale kiedy kończył się rok miłosierdzia, papież wtedy podpisał adhortację apostolską Misericordia et Misera i między innymi napisał, że wiele słyszał o posłudze nas, misjonarzy miłosierdzia, o cudach, które Pan Bóg czyni przez naszą posługę, i że kończy się rok miłosierdzia, ale nie kończy się miłosierdzie, nie kończy się nasza posługa. Dlatego przedłuża ją aż do odwołania. Jest nas obecnie mniej, bo jest nas 895 misjonarzy miłosierdzia, w tym 71 jest w Polsce. Pierwszy raz w historii Kościoła papież dał nam, zwykłym kapłanom, władzę odpuszczania wszystkich grzechów, także tych zastrzeżonych Stolicy Świętej. I naszym zadaniem jest głoszenie miłosierdzia Bożego i czynienie miłosierdzia Bożego.
Czy to jest wyróżnienie czy krzyż?
Z jednej strony na pewno wyróżnienie i jest to łaska, tak nazwałem, a z drugiej strony powiem tak szczerze, że jak się kończył ten rok miłosierdzia, to w październiku otrzymaliśmy maila z Rzymu od arcybiskupa Fisichelli, który jest za nas odpowiedzialny, w którym dziękował w imieniu papieża za naszą posługę. I taki ciężar odpowiedzialności spadał z ramion. W poniedziałek otrzymuję SMS-a od jednej siostry, byłem wtedy za granicą zakonnej. Ale super pomysł, będę dalej pamiętał w modlitwie. Czytam i nie wiem, o co tej siostrze chodzi. Pół godziny później inna siostra SMS-a. Czy to nie wspaniały pomysł? Niech Pan Bóg Ojcu błogosławi. No zrozum, o co tu chodzi. Dopiero znów po jakieś godziny kolejny SMS i w nim wiadomość. To cudowne, że papież przedłużył posługę misjonarzom miłosierdzia. Niech Bóg Ojcu błogosławi. Aha, czyli jest coś, o czym ja nie wiem. I dopiero potem, kiedy wszedłem do internetu, odczytałem tę adhortację apostolską, to z tego się dopiero dowiedziałem. I tydzień później arcybiskup Fisichella znów przysłał nam maile i napisał, że on wie, co nam napisał w październiku, ale nie wiedział, że Duch Święty tak natchnie papieża. Dlatego oczywiście, że nasza władza jest dalej aktualna, tylko mieliśmy do końca roku dać nasz glejt, że chcemy dalej tę posługę pełnić i pozwolenie od wyższych przełożonych, my zakonnicy, a księża decyzjalnie od swoich biskupów, że możemy tę posługę dalej pełnić.
Ludzie korzystają z tej szansy?
Tak, nasze dane są na stronie internetowej Episkopatu Polski, nawet są nasze zdjęcia i też jak się z nami skontaktować. I ludzie rzeczywiście dzwonią, piszą, umawiają się na spotkania, przyjeżdżają, nieraz poświęcając wiele. Wielokrotnie słyszałem z ust ludzi, jak to dobrze, że papież przedłużył wam to, bo tego bardzo potrzebujemy. O wiele bardziej też ta posługa jest widoczna podczas głoszenia misji, rekolekcji w parafiach. Ludzie słysząc, że jest świętym misjonarzem miłosierdzia, otrzymują jakąś taką łaskę, takiej mocnej odwagi. A więc z tego, że potrafią przyjść nieraz do spowiedzi po wielu latach, po raz pierwszy do szczerej spowiedzi. Ludzie nieraz na skrzydła wstają od klaty konfesjonału ze łzami w oczach, ale i z radością w sercu, gdzie doświadczają prawdziwego pokoju. Nieraz potem dzwonią czy piszą z podziękowaniem. To oczywiście chwała Panu Bogu, nie nam. Jesteśmy tylko narzędziami w ręku Pana Boga. Ale jest to rzeczywiście niesamowite takie doświadczenie, kiedy można być świadkiem no, takich prawdziwych cudów, które się dokonują.
Wspaniała modlitwo moich mroków, mych ciemności dni moich rozterem. O spraw, abym wziął cię ze sobą, codzienności daleką wędrówkę.
Trzy lata jest ojciec misjonarza miłosierdzia, a ile lat już misjonarzem ludowym?
Pierwsze moje misje wygłosiłem w 1997 roku w Katowicach, w Szopienicach, przy okazji peregrinacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej tutaj na południu Polski. Wtedy jeszcze jako kandydat na misjonarza, bo żeby zostać misjonarzem, trzeba najpierw uczyć się tego, jak się prowadzi misję, jakie są zadania misjonarza ludowego. Ale ja jestem takim troszeczkę dziwnym tym misjonarzem, bo tak jak wcześniej siedzi z innym misjonarzem jako uczeń, żeby się uczyć, to Pan Bóg mnie prowadzi jakąś taką inną drogą, że ja te pierwsze misje w ogóle sam prowadziłem i zacząłem taki może nowy styl prowadzenia misji w naszej prowincji świętej Jadwigi wprowadzać. Potem już inni bracia też ode mnie się uczyli.
Oprócz tego jest ojciec rekolekcjonistą.
Tak, rekolekcjonistą.
Jak mówią niektórzy, specjalizuje się w siostrach zakonnych.
Czy się specjalizuje? Nie, służę. Rzeczywiście jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, kierownikiem duchowym. W ogóle obecnie mam taką rolę w mojej prowincji jako asystent sióstr klarysek, sióstr franciszkanek i sióstr opartych na trzeciej regule świętego Franciszka. Ale głoszę rekolekcje dla sióstr zakonnych, tak jak i rekolekcje w parafiach, misje, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Na Litwie głoszę już misje, rekolekcje od 1997 roku praktycznie, w wielu parafiach. Ostatnio 3 lata temu miałem między innymi w Wilnie Grzegorzewie Grigoriszki, gdzie po raz pierwszy miałem tłumaczenie na język litewski, bo większość już tam jest Litwinów, Białorusinów. Co roku w styczniu mam rekolekcję dla młodzieży żeńskiej u sióstr służebniczek. Tam też miałem dla naszych braci obrządku bizantyjskiego w Tarnopolu. Byłem kiedyś z młodzieżą na Krymie, kiedy jeszcze można było jechać, kiedy nie było aneksji. Były rekolekcje dla sióstr we Włoszech, w Austrii, w Niemczech. Były rekolekcje dla młodzieży w Ziemi Świętej.
Czyli więc ciągle w drodze.
Tak, tak. Moi bracia mnie nazywają homowiator. A teraz, gdzie obecnie przebywam w Dusznikach Zdroju, to od 7 lat noszę taki pseudonim Kuracjusz. Ja tak w ciągu roku, może około 10 miesięcy jestem w drodze. Ale jak to jest w takiej pięknej, starej piosence religijnej, jesteśmy Boży Cyganie, bez swego miejsca na ziemi, ptakom pokrewni, jutra niepewni, lecz milionerzy niebiescy. Wieczność nam kroki odmierza, nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Nasze jest niebo, niebo ogromne, innego domu nie mamy. Ale dla mnie bardzo ważny jest mój dom. Zawsze z radością wracam do moich braci, do mojego domu, do mojej wspólnoty, bo jej bardzo potrzebuję.
Nie męczą ojca te podróże?
No tak.
To jest zawsze samochód, samolot?
Różnie. Samochód, samolot, pociąg. Zależy gdzie i w jakim kierunku to bywa. Różnych środków lokomocji używam. Już ostatnio, kiedy dane mi było wracać z Togo z Afryki samolotem, powiedziałem, że już nie chcę na razie samolotu widzieć, bo ostatnio było dużo tych podróży, takich dalekich. Ale to akurat jest, jak mówi święty Maksymilian Maria Kolbe, że płatanym habicie, ale najszybszym samolotem dla chwały Pana Boga. Więc tutaj, jeżeli chodzi o środki lokomocji, to one tylko temu służą.
Bym rozpinał jak namiot w czas burzy, zawieruchy, złoty, błądzenia. Pośród pytań o wartość Twej mocy, byś naprawdę była mym istnieniem.
Przede wszystkim ogłoszenie Słowa Bożego, ogłoszenie rekolekcji to jest spotkanie z ludźmi. I dla mnie to są bardzo konkretne spotkania, bo kiedy głoszę Słowo, w tym momencie widzę, czy ktoś słucha, jak słucha, to jest właśnie ten dialog dla mnie. Nieraz słyszę potem słowa odzewu, przychodzą na rozmowy, na spotkania, a nieraz potem gdzieś tam znajdują i piszą, czy listy, czy maile z jakimiś świadectwami. Mam dosyć sporo tego Moi bracia mówią, że dawno powinienem książkę z tym wydać, ale na to akurat czasu nie ma.
Podobno w koszu ojciec przechowuje te różne świadectwa, listy.
W kartonach po telewizorach.
W ilu kartonach?
Czterech. Pamiętam kiedyś miałem misję w jednej z parafii dwa razy, czyli co 10 lat, w tej samej parafii. Proboszcz się jakoś uparł, że muszę być na tych misjach też znów. Chociaż odradzałem jemu jak mogłem i nie udało mi się. I kilka tygodni po tych misjach świętych otrzymałem list, kopertę A4, dosyć grubą. W niej wydrukowane strony, 27 stron. No i zacząłem czytać. Pewna kobieta opisywała, jak kilka tygodni przed rozpoczęciem misji ksiądz proboszcz przypominał o terminie, żeby sobie nic wtedy nie organizować, żeby to był czas zarezerwowany na tę misję. I ta pani napisała, że ona wtedy, jak słuchała, tak, miała 1000 usprawiedliwień, bo i tak nie ma czasu. Człowiek zapracowany, zabiegany. No i tydzień przed rozpoczęciem misji ksiądz proboszcz jeszcze raz zaprasza, już podawał program i mówi, że myślę, że wielu z nas ma jeszcze w pamięci misję sprzed 10 lat, które prowadził ojciec Cherubin, ojciec Józafat. I myślę, że taką radością może dla niektórych będzie fakt, że tę misję znów poprowadzi ojciec Cherubin. I ta pani napisała, i od razu nagle wszystko przestało być ważne. Wraz z mężem brałam udział we wszystkich punktach programu, oprócz dla matek w stanie błogosławionym ze wiadomych względów, bo ta pani już była po 50, jak mi napisała. I potem opisała mi praktycznie to, co ona usłyszała w Słowie Bożym, co do niej przemówiło, co w niej się dokonało i zmieniło. I takie przepiękne rzeczywiście świadectwo, które też u siebie przechowuję. Wiadomo, że życie prowadzi nas różnymi drogami. Dzisiejsze czasy są takie, a nie inne, gdzie jesteśmy bardzo mocno atakowani przez to, co dzisiaj jest trendy, na topie. To sprawia, że ludzie nieraz przestają być sobą. Zaczynają żyć życiem innych, tych, którzy im to podpowiadają. Tak często dzisiaj to, co zauważam, ludzie przestają ze sobą rozmawiać na głębsze tematy. Te, które dotyczą istoty życia, jego wartości, jego piękna. Jeżeli człowiek nie pielęgnuje relacji, jeżeli człowiek o nią nie zabiega, jeżeli się o nią nie troszczy, to się zaczyna cofać. To jest to, co święty Augustyn powiedział, że jeżeli kiedyś sobie w miłości powiemy dosyć, to jesteśmy skończeni. Zarazem w relacji do Pana Boga, w relacji do drugiego człowieka, czy nawet do samego siebie. Bo też przecież obowiązuje mnie miłość samego siebie.
Kościoły pustoszeją, przerzedzają się?
Tak, bardzo mocno. Brakuje dzisiaj coraz bardziej młodego pokolenia. To zauważamy. Dzisiaj też jest takim dziwnym znakiem, że dbamy o to, by nasze dzieci miały piękne, wspaniałe wykształcenie, żeby miały dobrą pracę, zarabiały dużo pieniędzy i tak dalej, ale coraz mniej troszczymy się o to, żeby byli dobrymi ludźmi. Także jeżeli chodzi o wiarę, dobrymi chrześcijanami. To potem gdzieś przynosi skutki także w dorosłym życiu, w kryzysach. No jeżeli dzisiaj popatrzymy statystycznie, w Polsce jest rocznie około 70 tysięcy rozwodów. To jest tragedia 140 tysięcy ludzi. Dobrze, kiedy małżonkowie zauważają problem, który gdzieś się rodzi i coś próbują z nim robić. Przed kilku laty towarzyszyłem małżonkom podczas rekolekcji weekendowych dialogów małżeńskich. Tam było wtedy 9 par. Najmłodsza była para z rocznym stażem małżeńskim, najstarszy miał 37 lat po ślubie. To, co zauważyły wspólnie te małżeństwa, że po raz pierwszy od długiego czasu ze sobą rozmawiali, prowadzili dialog. Że to już dawno nie było. Właśnie dotyczący istoty życia, małżeństwa, rodziny, wiary. I właśnie takie postanowienie sobie podjęli, by takie dialogi w sobie wprowadzać. Taki żelazny czas na to, by umieć na różne poważne tematy ze sobą porozmawiać, bo to one gdzieś łączą i jednoczą. Życie małżeńskie, rodzinne dotyczy tych samych wartości. Prawda, dobroć, miłość, uczciwość, odpowiedzialność, wiara, zaufanie. To są wartości, które były, są i będą. One są gwarancją dobrego przeżywania życia.
Daj mi poznać drogi Twe modlitwo. prowadź według swej wiary i siły. Możesz ogniem rozpalić me ciało i wyłuskać duszę jak z łupiny.
Nieraz, kiedy człowiek zaczyna być bardziej zamożnym, jeżeli to nagle zaczyna się dziać w jego życiu, może być, nie musi, ale może być to, że to przesłoni obraz tego prawdziwego życia. Człowiek zamyka się w tym, co zdobył, co osiągnął, co ma. Można dzisiaj mieć piękne, wspaniałe, cudowne domy, pięknie umeblowane i w nim będzie brakowało miłości. Są one tak bardzo puste wtedy. Na przełomie stycznia i lutego byłem w Togo, w Afryce, u naszych braci misjonarzy, którzy tam posługują wiele lat, także u księży misjonarzy z naszej diecezji opolskiej. I tam nawiedzałem te ubogie domki, te lepianki, tych ludzi, którzy prawie nic tam nie mieli. Ale zaraz była podana woda, się siadało i ze sobą rozmawiało. Oni się tak śmiali, że my w Europie mamy zegarki, a oni mają czas. To było też takie niesamowite doświadczenie, jak Marité, pewien mężczyzna, przyjechał do nas na takim starym motorku 50 kilometrów na misję, bo dzień wcześniej, kiedy byliśmy w drodze, zatrzymaliśmy się tam przy jego domu i pobłogosławiliśmy jego żonę. Od 10 lat starali się o dzieci, nie mogli mieć. I przyjechał podziękować za błogosławieństwo, jakim obdarzyliśmy, i przywiózł nam w prezencie dwie kury żywe. To jest wielki prezent tam w Togo, wielki. Oczywiście zostawiliśmy je naszym braciom misjonarzom. Żyją też tam bardzo ubogo. I powiem tak, nie mają prawie nic, a mają radość, mają siebie nawzajem, mają Pana Boga. To jest też doświadczenie, które też mam w moich posługach na wschodzie, na Ukrainie, na Litwie, gdzie ludzie nieraz też, nie mając nic, a dają, po prostu dają wszystko. Pamiętam choćby takie piękne wydarzenie na Wileńszczyźnie, kiedy miałem spotkanie z dziećmi i młodzieżą, i na zakończenie podchodzi taka Lena z szóstej klasy, ręce ma z tyłu. Ojczynka, by ja chciała ojczynce coś dać. A mówię, ale co Lena? A nie, bo ja się wstydzę, bo to takie głupie. Lena, ale nie ojczynka, bo to... Lena, no bo ja biedna jestem, domu nie mamy, ale ja tak bardzo chciała dać. I te dłonie bierze do przodu i patrzę, a ona trzyma ulepionego z ciasta chlebowego takiego franciszkanina. Brązowy, łysy jak ja. Tak bardzo mocno przytuliłem do serca. Nie tylko jej płynęły łzy z oczu, ale i z moich też. Także na Wileńszczyźnie, w jednej z parafii, Wielką Sobotę jeździliśmy sięcić pokarmy wielkanocne po wioskach. To było 25 wiosek, tych większych, bo proboszcz mógł się doliczyć tych mniejszych. I w jednej z tych wiosek w Gaju, piękna miejscowość, w środku lasu dosłownie, piękny kościół, kilkanaście chałup. Matki dają mi w prezencie czarny chleb jako podziękowanie za prowadzone rekolekcje. A potem mówią, ojczynka, a tu jeszcze czekolada. I my prosimy, żeby ojczynka dał to swojej mamie jako podziękowanie za syna kapłana, że my matki to dajemy. My ubogi, ale dajmy to z miłością i że zawsze o mamie ojczynki w naszej modlitwie będziemy pamiętać. To było w 97 roku. 3 lata temu byłem znów, kiedy byłem na Litwie, podjechałem tam do tego Gaju, właśnie do tego kościoła po tylu latach, żeby zobaczyć. Kiedy wszedłem do kościoła, zobaczyłem tablicę z pamiątką z misji świętych. Patrzę i widzę moje zdjęcie, jak byłem wtedy 40 kg młodszy. I wychodząc nagle, ojciec cherubin! Ja tak patrzę, pani Zdzisławo, pani jeszcze pamięta? Ojciec, to my nigdy nie zapomnimy, nigdy. To my pamiętamy w modlitwie i o mamie, ojczynki, a jak tam zdrowie mamy? Po tylu latach, kiedy głosiłem misję w Ejszyszka na południu Wileńszczyzny przed 4 laty, któregoś wieczoru patrzę, o wiele więcej ludzi w kościele, co jest? I potem do komunii patrzę i zacząłem rozpoznawać twarze. Głosiłem w 99 roku misję w Połukniu, w Starych Trokach. Ludzie dowiedzieli się z radia nad Wilią i z Gazety Polskiej, żeby doprowadził tam misję. Zorganizowali autobus i drugi bus. Przejechali ponad 120 kilometrów. A jestem od wielu lat przekonany o tym, co nagrałem na jednej z moich płyt, że życie ma wartość wtedy, kiedy można je rozdać, kiedy można się nim podzielić. Więc dopóki Pan będzie dawał te łaski, możliwości, zdrowie, to będę chciał dalej dzielić się tym, co ciągle otrzymuję.
W wolnym rytmie zmagań mego serca, by w miłości do Ciebie zakwitło. Stań się mocą, potęgą i siłą, wejdź i zostań na zawsze modlitwą. Bo ja przecież jak każdy staję często na jakimś rozdrożu, w labiryncie ścieżek nieprzebytych, w codzienności mych kroków niezdarnych. Chcę odnaleźć tę drogę jedyną, która może przywieźć mnie do celu. Więc dziś proszę o światło nadziei, światło wiary wśród rejsów mych wielu. Bo ja przecież jak każdy staję często na jakimś rozdrożu, w labiryncie ścieżek nieprzebytych, w codzienności mych kroków niezdarnych. Chcę odnaleźć tę drogę jedyną, która może przywieźć mnie do celu. Więc dziś proszę o światło nadziei, światło wiary wśród rejsów.